Dobra nowina nigdy nie jest moralizowaniem. Dobra nowina nigdy nie jest kołczowaniem. Dobra nowina to zaproszenie, żebyśmy słuchali słów, które są wypowiadane do nas i o nas, tak byśmy doświadczyli w swoim przeżywaniu czasu odnowienia życia i odnowienia sposobu, w jaki żyjemy. O to dzisiaj będziemy się modlić i o tym są też dzisiejsze nasze czytania. One nas nie kołczują, nie moralizują. One, jeśli pozwalamy je sobie słuchać jako słowo do mnie i o mnie, zmienia moje życie, odnawia je. Jeszcze raz to próbuję powtórzyć, bo może nieprecyzyjnie powiedziałem na początku, tak sobie myślałem. Dobra nowina to jest w Twoim i w moim życiu każde słowo, każde wydarzenie, każda rzeczywistość, która sprawia, że zaczynam słyszeć słowo wypowiadane do mnie i o mnie. Słowo od Boga. Że w tym wydarzeniu, w tym, co się dzieje, w tym, przez co przechodzę, jest słowo. Ono czasami może być kompletnie niewerbalne. Przez osobę, przez zdarzenie, przez tęsknotę, przez brak, przez czułość, przez intymność. Bóg do nas mówi przez to, w jaki sposób czytamy rzeczywistość. I im bardziej potrafimy w niej zobaczyć, że to jest sposób mówienia Boga do mnie i o mnie, tym bardziej rozumiem, czym jest Kościół. Kościół to jest wspólnota ludzi, którzy słyszą słowo do siebie i o sobie. Im bardziej mamy w sobie takie doświadczenie, tym bardziej stanowimy wspólnotę. Bo wspólną rzeczą, która nas tu wszystkich gromadzi, tu w kościele, przed monitorami i w ogóle we wszystkich budynkach sakralnych, nie jest wspólność przekonań, które mamy i podzielamy, bo jakbyśmy zrobili ankietę, to jesteśmy bardzo różni. A na punkcie politycznym to byśmy się wszyscy tu pożarli. To w ogóle nie jest o tym, tylko tym, co nas wszystkich zbiera, jest takie doświadczenie w naszej pokręconej historii życia, w której mówię, o, Pan mówi tu do mnie i o mnie. Ja chcę za tym pójść, za tym doświadczeniem. To doświadczenie mnie do tego popycha. I to jest ważne. Dzisiejsze fragmenty tekstów, które usłyszeliśmy, są bardzo takie syte w doświadczenie opowieści o tym, jak Bóg szuka ciebie i mnie. Fragment proroka Izajasza, który dzisiaj słyszymy, to 6, 5 wiek przed naszą erą. 6, 7, 5, trudno powiedzieć, kiedy to ta część księga powstała. Wiadomo, że w tym przedziale czasowym. To jest środkowy Izajasz, tak zwany Deutero-Izajasz, bo księga jest duża, tworzona jest przez wiele wieków. I my jesteśmy w końcówce środkowej części, która tyczy się doświadczenia Izraelitów, którzy są na wygnaniu w Babilonie. Są uciemiężeni, umęczeni. Jedynym pomysłem, jaki przychodzi im do głowy, to zbratać się z ludem, który tam mieszka, wybrać, mówiąc najprościej, w ogóle bezpośrednio, najbogatszych spośród tych ludzi, związać się z nimi i tak żyć. I sobie to wszystko odpuścić. I dzisiaj słyszymy końcówkę tego momentu, w którym Izraelici są tak umęczeni. Prorok Izajasz do nich mówi, wszyscy spragnieni. My tego nie słyszymy w tym tekście, no bo to jest tekst w języku hebrajskim napisany. On zaczyna się taką partykułą o. O. Autor, tłumacz, no nie dołożył tego, bo bez sensu to było o, wszyscy spragnieni po polsku. Ale ta partykuła o była bardzo charakterystyczna dla handlu. Dlaczego on jej używa, prorok Izajasz? Bo wszyscy to rozumieją, bo wszyscy chcą pieniędzy. Nie chcecie pieniędzy? Niemożliwe. Ja chcę. Gram w totolotka, żeby zostawić tutaj alabaster. Jak wygram, będziecie mieli alabaster. Za każdym razem gram, jak tankuję samochód. Nie robię tego często, ale jak to robię, zawsze gram w totolotka. Ostatnio wygrałem 90 zł. Jeszcze trochę mało. Więc zbieramy dalej. Jeszcze raz. Słowo o to jest słowo, które jeśli tak zaczyna prorok, to wszyscy je rozumieją. Wszyscy spragnieni. Nie chcecie więcej? Przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie wystarczającej ilości pieniędzy. Dlaczego on to mówi? Bo żeby przetrwać w Kanaanie, trzeba było coś kupić swoim życiem albo ciężko zarobionymi pieniędzmi. To nie było łatwe doświadczenie. On mówi, ja to wiem, że wy tak robicie. W tym tekście, który dla nas może być nieczytelny, on odwołuje się, prorok Izajasz, do bardzo konkretnego doświadczenia tych ludzi. Ja wiem, że wy wszystko kupujecie, nawet miłość kupujecie. Ponieważ chcecie być bezpieczni, to wchodzicie w mezalianse. Ja to wszystko wiem. No to przyjdźcie ci, którzy coś takiego robicie, spożywajcie. Dalej, że kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Ale jazda, nie? Wszyscy wiecie, mówi prorok Izajasz, czego potrzebujecie. Ale przyjdźcie spragnieni do tego, co was nasyci. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem i waszą pracę na to, co nie syci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Kiedy jesteś głodna, głodny, pozwól sobie mnie słuchać, mówi prorok Izajasz, a wtedy będziesz jadła, jadł przysmaki i wasza dusza zakostuje tłustych potraw. Słyszycie, o czym mówi prorok Izajasz? Mówi, tak jak jesteśmy głodni i czegoś potrzebujemy, to żeby twoje i moje życie się zmieniło, pozwól sobie słuchać, że to jest do ciebie i o tobie. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze, niezawodne są łaski dla Dawida. Dlaczego ten tekst jest ważny? Bo jest początkiem myślenia ludzi, którzy szukali ją w swoim życiu doświadczenia Boga, że łaska jest za darmo. Zawrę z tobą ja przymierze, bo ty go nie dochowasz, bo będziesz potrzebowała, potrzebował tych pieniędzy i może całe życie za tym będziesz goniła, gonił. Nie ma w tym niczego niewłaściwego. Pamiętajmy, tydzień temu był bardzo mocno przywołany przykład ewangelisty Mateusza, Lewi miał na imię, ja tylko przypomnę w telegraficznym skrócie. Lewi, który kocha pieniądze, staje się uczniem Pana, idzie za nim, jest niesamowicie zdolny, obrotny w pieniądzach. No jest tym kimś, kogo wszyscy nienawidzą z tego powodu, bo jest bardzo zamożny. Ale będąc bardzo zamożny, rozpoznaje w Jezusie, nawet nie on, słyszy w Jezusie Chrystusie słowa, które on do niego mówi. Mój skarb, moja perła, to ty jesteś Lewi. Dlatego twoje imię będzie Mateusz, dar Boga, żebyś to widział. Dlatego Jezus do Lewiego mówi Mateusz, dar Boga, żebyś to widział. Widź w sobie ten dar Boga, tą perłę, ten skarb, którym jesteś. Pomimo tego, że on sam o sobie tak nie myśli i wszyscy wkoło, nikt przy zdrowych zmysłach tak o nim nie powie. Jaki skarb? To jest facet, który nas okrada. Słyszycie, o jakiej to jest przemianie? Lewi do końca życia pozostaje zamożnym człowiekiem, jako uczeń, jeden z uczniów Jezusa. Pisze Ewangelię, będąc zamożnym człowiekiem, ale traci życie i oddaje życie za Pana. Bo wie, co jest dla niego ważne, pomimo ważnych rzeczy, czy tej pieniędzy. Błagam was, nigdy nie oceniajcie siebie za to, że pragniecie pieniędzy. W tym nie ma niczego niewłaściwego. Ewangelia jest pełna mowy o pieniądzach, my o tym zapominamy. Chodzi o to, żebyśmy usłyszeli to, co mówi prorok Izajasz. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę na to, co was nigdy nie nasyci. Te rzeczy, za którymi biegniemy, które są dla nas ważne, one nigdy nas nie nasycą. I Mateusz mówi o tym o sobie w tym kawałku przy Ewangelii, kiedy mówi o powołaniu, bo przyszedł do Jezusa bogaty młodzieniec i się pyta Jezusa, co mam zrobić, żeby osiągnąć życie wieczne, a Jezus mu odpowiada, sprzedaj wszystko i chodź za mną. Wtedy ów bogaty młodzieniec, który jest, nazywa się Mateusz, bo tak o sobie sam opowiada, odszedł zasmucony, bo miał bowiem wiele posiadłości. Zobaczcie, można mieć wiele i być naprawdę smutnym, bo życia duchowego nie da się kupić. Życie duchowe to jest ten moment, kiedy rozpoczynam w swoim życiu taką, otwieram się na to, że pozwalam sobie słyszeć, że to jest do mnie i o mnie. A kiedy słyszę to wiele razy, na różne sposoby, moje kanty się stają obłe. Już tak, żeby obrazu użyć. Jak kamyki w wodzie. Jak je wrzucimy, to wiele lat potrzeba, żeby one były takie ładne. Jak ta woda będzie przez nie płynęła i płynęła. Wiele lat potrzeba. Gdzie nam się śpieszy? Jeszcze raz. Wiara to jest doświadczenie, że to Bóg mnie słucha, szuka, a nie ja Jego. I doświadczenie przemiany w naszym życiu to jest moment, w którym zaczynam zawierzać swoje życie, że życia duchowego nie jestem w stanie kupić. Ono może być mi tylko i wyłącznie dane. Szósty wiek to początek tego myślenia. Do dnia dzisiejszego my nadal kupczymy. I o tym jest drugie czytanie, bo ono idzie po prostu krok dalej. List do Rzymian. List do Rzymian, w chwilę wcześniej Paweł pisze takie zdanie. Bóg przeznaczył wszystkich wierzących do uczestnictwa w chwale Jezusa Chrystusa. Wszyscy wierzący, jeśli wierzysz, tak można było powiedzieć, że Jezus Chrystus jest Synem Ojca, jeśli w to wierzysz, ufasz temu i widzisz to, to wtedy ty też odkrywasz, że jesteś córką, synem Ojca. Jesteś w tej chwale, bo wierzyć w Niego to widzieć swoje bycie dzieckiem Boga. Jeśli tak patrzysz na swoje życie, że jesteś córką, synem Boga, zostawmy jeszcze ten wątek umiłowanym, ukochanym, skarbem, perłą, bo zobaczcie, my mamy z tym największy problem, a w Polsce to już w ogóle, ale zostawmy na razie ten wątek. Ale jeśli zaczynamy to widzieć, to wtedy Paweł w liście do Rzymian pisze dalej tak. Jeśli to widzisz, to co może ciebie odłączyć od miłości Chrystusowej? Co może ciebie od tej miłości odłączyć? Jeśli to zdanie usłyszymy tak, jak ja teraz powiedziałem, no to każdy z nas powie, no jak zostanę zawiedziony, jak będę cierpiał, jak będę skrzywdzony, jak się nie potoczy tak, jak ja chcę, zawiodę się na tej miłości Boga. To jeszcze raz spróbujmy usłyszeć dobrze to, co pisze Paweł. Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusa do mnie? Tak by trzeba było powiedzieć. I odpowiedź jest sama. Nic tej miłości Jego do mnie nie jest w stanie tobie i mi odebrać. Tak, wiele razy będziemy w swoim życiu doświadczać utrapienia, ucisku, prześladowania, głodu, nagości, niebezpieczeństwa i miecza. Paweł pisze o sobie. Tak będzie. Będzie tak, że będę zły na Boga. Pytanie, które stawia Paweł w tym liście, czy jesteś zły na Boga, że cierpisz? Czy ciągle jesteś grzeczna, grzeczny, bo nie wolno się złościć? Masz być grzeczna, grzeczny. Nie wolno ci tak brzydko myśleć. Ofiaruj swoje cierpienie Jezusowi i całuj w stópki Pana. Zobaczcie, to jest nasze przekonanie. A Paweł pisze zupełnie coś kompletnie innego. Kiedy doświadczamy bólu, czy jesteś w tym cała, cały? No jak nas boli, to nas boli. Używamy często niewybrednych słów. Czy się mylę? Oj, oj, tak mnie boli. Odejdź, odejdź. Nie chcę cię teraz. Tak będziecie mówić, jak będzie was bolało? Ktoś będzie was ranił, krzywdził? To ja wam życzę szczęść Boże. Proszę natychmiast się zapisać na jakąś terapię i popracować ze złością. Bo to jest trochę o tym. A kiedy pozwolimy sobie zobaczyć, że nawet wtedy, kiedy jesteśmy na Boga źli i źle o Nim mówimy, On nas kocha, to zaczynamy rozumieć, że jesteśmy Jego dziećmi. Czyż najbardziej nie kochamy, nie mam dzieci, czyż najbardziej nie kochacie tych niegrzecznych? Jeśli byliśmy niegrzecznymi dziećmi, to nasi rodzice nas najbardziej kochali. Pomstowali na nas równo. Mówi, Jezus Maria, tak Cię kocham, że po prostu... Ja pierdziu. Czyż nie? Czy jak jesteśmy chorzy, nie mówimy o zaburzeniach i patologiach, dobrze? Czy jak byliśmy chorzy, to nasi rodzice byli źli na nas, że byliśmy chorzy? No może ktoś, kto miał takie wychowanie trochę pewnie jak ja. A mówiłam ci, że miałeś czapkę założyć. No to ten wątek zostawiamy. Ale idziemy dalej. Mama, tata się nami wtedy opiekują, bo jesteśmy chorzy. A nie są na nas źli. Słyszycie, o czym są te wszystkie obrazy? I potem, jeśli wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, dlaczego nie ufacie Bogu, że taki jest względem ciebie? Słyszycie, do jakiej przemiany naszego życia zaprasza nas dobra nowina? Że jesteś córką, synem Boga? Żebyśmy byli w tej relacji jak dzieci. Kto nie będzie jak dziecko, nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. My często chcemy ofiarować swoje cierpienie, żebyśmy się dobrze rozumieli. Ja tego nie podważam. Tylko wołanie do Boga i relacja z Bogiem jest stawaniem w prawdzie, a nie racjonalizowaniem. Jezus jak cierpiał, to o tym mówił swojemu Ojcu. Zabierz ode mnie ten kielich. Ja nie chcę umierać, nawet za nich. Zabierz ode mnie to, ale jeśli taka jest Twoja wola, to ja nie potrafię powiedzieć, że nie jesteś moim Ojcem. Nie potrafię okłamać siebie i innych. Jezus ciągle prosi, by móc widzieć w wydarzeniach, które Go przerastają, czy nie. Przerastają Go. Żeby móc widzieć, że to jest wola Ojca. I ciągle o to modli się, ciągle o to prosi. A kiedy to widzi, wcale nie ma tej pewności. I to jest nasze drugie czytanie. Ono jest bardzo takie utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo. 7 razy jest to wymienione. Po to, żebyśmy zobaczyli, bo to ma symbolizować pełnię trudności, które każdy z nas doświadcza. A zwycięstwem jest odkrycie tego bycia córką, synem, którego właśnie takiego Bóg kocha. Kiedy masz odwagę Jemu stękać i Jemu narzekać. Bo kiedy to robimy, odkrywamy oblicze Boga takiego, jakim On jest. To jest drugie czytanie i dzisiejsza Ewangelia. Kontekst dzisiejszej Ewangelii jest fragment, w którym Mateusz się przedstawia i to jest ten fragment, który czytaliśmy tydzień temu o perle, o skarbie. Potem nie czytaliśmy tego fragmentu, jest ominięty ten fragment. Jezus idzie do Nazaretu. Mateusz, pamiętajmy, że opowiada o tym Mateusz, który doświadcza w sobie tego, że zobaczył, że Jezus widzi w nim perłę. Jezus widzi w nim skarb. Jest zachwycony tym, że ktoś to w nim widzi i on zaczyna temu ufać. Idzie z nim do Nazaretu, czyli do miejsca, skąd Jezus pochodzi. Tam jest z Jezusem i z pozostałymi uczniami i stamtąd Jezusa wyrzucają. Nie chcą Go słuchać. Czyż to nie jest syn Maryi? Józefa? Weź idź. My was znamy. Nie. Przecież to są ci, tam wiesz, Józef uciekł przecież. To jest to nieślubne dziecko? Idź. Jezusa z Nazaretu wyrzucają w takim kontekście. Kiedy Go wyrzucają z Nazaretu, pamiętajmy, że on jakby wszyscy przedstawiciele oficjalnego judaizmu, czyli faryzeusze, sadyceusze i uczeni w piśmie już, bo to wiemy z fragmentu Ewangelii wcześniejszego, już się naradzili i chcą zabić Jezusa. Oficjalna nauka judaizmu mówi, to jest heretyk. Wszyscy to wiedzą. Proszę zapiąć pasy, bo to jest fragment bardzo taki naszpikowany, żebyśmy zrozumieli, co się dzieje z Jezusem. Czyli oficjalny judaizm odrzuca Jezusa. Tam, gdzie wszyscy go znają, nikt go nie chce słuchać, mówi idź stąd. I nagle się dowiaduje, bo taki jest kontekst, że jego kuzyn, Jan Chrzciciel, właśnie został ścięty za to, co mówił. A co mówił? Prawdę. Nie wolno ci mieć żony twojego brata, bo to nie jest twoja żona. Nic więcej ten człowiek nie mówił. Zostaje ścięty. Co Jezus robi? My słyszymy tylko to początek tego zdania. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, swojego kuzyna, wcale nie pojechał na pogrzeb, bo tak przeżywał żałobę, tylko oddalił się stamtąd na pustkowie, osobno. Bo kiedy wszystko ci się na głowę wali i sypie, nikt cię nie chce i wszystko, co jest najbardziej intelektualnie poznane w tamtym czasie, mówi o tobie, że jesteś dziwny i nie należy tobie ufać, ten człowiek jest załamany. Czytaj, Jezus Chrystus jest załamany. Odchodzi na pustkowie. Proszę nie robić z niego Herosa, tylko zobaczyć w nim kogoś, kto naprawdę mierzy się z takim doświadczeniem, jak każda i każdy z nas. Kiedy tłumy się o tym zwiedziały, tak brzmi dalsza część zdania. O czym? O tym, że wszyscy go nienawidzą, o tym, że jest wyrzucony z domu rodzinnego i że zabito mu kuzyna. Kiedy się o tym zwiedziały, poszły z miast za nim pieszo na pustynię, by z kimś takim, kto tak cierpi, pobyć. Kto za nim poszedł? Nie ci doskonali, nie ci perfekcyjni. Dlatego to zdanie trzeba tak powolutku czytać. Tylko ci, którzy w swoim życiu, kiedykolwiek go gdzieś słyszeli, usłyszeli, że to jest do nich i o nich, nie potrafili tego człowieka zostawić w cierpieniu. Oni poszli z nim pobyć w tym, na tą pustynię. Słyszycie, z jakiego powodu oni tam poszli? Poszli z powodu czucia, że ktoś, kto im przywrócił nadzieję, sam cierpi. No to idziemy, on teraz potrzebuje, żeby z nim pobyć. To nie byli fajni ludzie. Tylko usłyszeliśmy na koniec dzisiejszej Ewangelii, to były dzikie tłumy, 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Oczywiście, że to jest tylko obraz, ale to jest obraz, który ma powiedzieć, to naprawdę były tłumy na tamte czasy, które za nim poszły w tym doświadczeniu, bo usłyszały, pomimo oficjalnej nauki, pomimo tego, że gdzieś został odrzucony przez swoich i pomimo tego, że bali się może tego, że stracił swojego kuzyna, to może oni zaraz też stracą życie, bo przecież ich go znają, poszli za nim. Gdy wysiadł, bo przepłynął na tą pustynię Jezus, ujrzał wielki tłum. I tu zaczyna się dokładnie ta sama historia, którą tydzień temu usłyszeliśmy o Salomonie. Pamiętacie, jak Salomon nie prosił o władzę, nie prosił o pieniądze i długie życie? Salomon poprosił o mądrość. A kiedy poprosił o mądrość, to wszystko dostał. Bo Bóg zobaczył, że on rozumiał, co w tym idzie. Że chodzi o taką mądrość, zdolność takiego słuchania, która przemienia jego serce. To wszystko dostał. I dzisiaj nagle słyszymy fragment, gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Ludzie poszli dlatego, że chcieli Jemu towarzyszyć. Co Jezus zobaczył? Jest taki ładny fragment tu napisany. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. Proszę tych dwóch rzeczy nie łączyć, bo tam jest spójnik i. Zlitował się nad nimi. To jest taka konstrukcja, której używa Mateusz, której zawsze chce powiedzieć, że Pan, czytaj Jezus Chrystus, jest miłosierny. Czym jest miłosierdzie? Czyli żebyśmy dobrze zrozumieli, co to znaczy, że Jezus się lituje. To nie jest na tym, że jest mam przykro, że Jemu było przykro. Ojejku, takie bidalki przyszły do mnie. To nie jest to, okej? Zlitował się, to jest myśl, której Mateusz wyraża, miłosierdzie, które doświadcza Pan, czyli że daje im to, czego oni potrzebują, bo tym jest miłosierdzie. Nie tego, czego chcą. Tego, czego potrzebują. Kiedy idą za Nim, kiedy Jego odkrywają, a kiedy im daje to, czego potrzebują, niektórych z nich i uzdrawia. Tylko uwaga, uzdrowienie to nie jest wyleczenie. Proszę nie robić z Jezusa darmowego NFZ-u. Wszystkie techniki zawiodły. Pójdę do Niego tam, gdzie On leży przy krzyżu, stanę przy Nim, będę tak przy Nim stał, to mi skapnie. Bo to jest non-stop kupowanie. To nie jest opowieść o kupowaniu. Uzdrowienie nie jest uleczeniem. I znowu taki przypis. Akurat ostatnio rozmawiałem z kimś, kto zajmuje się na co dzień chorymi. Popotrzebowałem o czymś, o chorobach nowotworowych porozmawiać. No i zapytałem się, czy jak się zmniejsza guz nowotworowy, to czy można to interpretować jako moment, w którym człowiek się uzdrawia, nie wiem, leczy się. I ów lekarz bardzo mądry, z bardzo taką światłością, którego bardzo cenię, tak słucha tego i mówi, w medycynie my nie mówimy o wyleczeniu. W medycynie mówimy o remisji. A dlaczego? Dlatego, że nawet jakby ten guz zniknął i we wszystkich aparatach, które mamy na dzisiaj dostępne, nie byłoby go widać, to nie mamy pewności, że komórki nowotworowe nadal w tym człowieku nie są. Wiecie, z czym mi się to skojarzyło? Z Łazarzem. Przecież Jezus wskrzesił Łazarza, ale Łazarz znów umarł. No ludzie, no nie zadziałało. My nie wiemy, kiedy Łazarz umarł po raz drugi. No już raz umarł, bum. No Jezus go wskrzesza i my myślimy, a to pewnie tak żył długo i szczęśliwie i żyje pośród nas. A guzik, no nie wiem, może za rok, za półtora znowu umarł. Bo doświadczenie śmierci jest doświadczeniem wpisanym w nasze życie, a chodzi o taki rodzaj życia, w którym zobaczę, że mam wystarczająco, i dlatego jest ten dzisiejszy fragment dalej podany, że mogę dać. Nastaje wieczór, ludzie są z Jezusem, Jezus, który daje im to, czego oni potrzebują, pewnie ich słucha, rozmawia z nimi, niektórzy doświadczają uzdrowienia, czyli zmiany perspektywy myślenia o swoim życiu, może coś się w biologii ich dzieje, może nagle przestają się fokusować na jakimś odchodzeniu, umieraniu, traceniu i swoich lękach i obawach i z innej perspektywy patrzą na życie, dochodzi wieczór. Uczniowie są bardzo racjonalni. Mówią, każ im odejść, obok są wielkie miasta. Niech idą sobie coś kupić do jedzenia. To nie byli ludzie biedni, słyszycie? Niech sobie coś kupią, no bo nie nakarmimy ich. Wtedy Jezus mówi, wydajcie im jeść. I pewnie to był taki, Panie, weź, przecież mamy tylko 5 chlebów i 2 ryby, weź, oszalałeś? Pomocny nam będzie fragment innej Ewangelii, bo ten fragment o chlebie jest w każdej Ewangelii. W Ewangelii u Jana słyszymy, że był tam pewien chłopiec, który miał 5 chlebów i 2 ryby. Tak jest przetłumaczone na język polski, chłopiec. To słówko można przetłumaczyć jako chłopiec albo sługa. Kiedy przetłumaczymy to słówko jako sługa, był tam pewien sługa, który miał 5 chlebów i 2 ryby, zdanie powinno brzmieć, które Jezus pyta, czy jesteś wystarczająco gotowy z tym, co masz, takie, jakie to jest, niewystarczające i mało, żeby to dać? Bo kiedy to, co masz, co według ciebie jest niewystarczające, dasz, to się podzieli, będzie wystarczająco. Najciekawsza rzecz w tej Ewangelii jest taka, że wszyscy czterej ewangeliści mówią o rozmnożeniu, mówią o podziale chleba. Nigdzie nie pada słowo rozmnożenie. Jezus niczego nie rozmnożył. Tam nie ma żadnego rozmnożenia. Co Jezus zrobił? Przynieście mi to, co macie. Pobłogosławił to, czyli dziękował Bogu, że mam to, co mamy i zaczął to dawać. A jak to dawał, wystarczyło. Słyszycie, o czym to jest opowieść? Bo kiedy byłoby to Ewangelia o rozmnożeniu, to byśmy mówili, jak będę miał więcej, to dam. I wtedy hojność i skąpstwo usprawiedliwialibyśmy brakiem hojności od Boga. A Bóg chce opowiedzieć o czymś takim. Jesteś wystarczająco obdarowana, obdarowany. Hojność jest postawą, a nie ilością zer, które mamy na koncie. Najhojniejsi spośród nas to są ludzie, którzy najmniej mają. Wszystkie fragmenty Ewangelii są o tym. Bo to nie jest o kwocie, to nie jest o pieniądzach, które dajemy. Jak ktoś przepisze 1 000 000 złotych, dla mnie to będzie kupa pieniędzy. A dla kogoś to może będzie, nie wiem, pół dnia pracy. Bo ma taką pracę. I akurat dzisiaj zarobił i ja na tego księżulka, który chce alabaster. A, niech ma. Słyszycie o czym? To nie jest o czymś takim. To jest o takiej postawie serca, która zmienia życie. Już ostatni element, bo musimy już kończyć. Już was zanudzę. W innej w Ewangelii, tak naprawdę u Łukasza, pada takie sformułowanie. Zdobywajcie przyjaciół niegodziwą mamoną. Bo kiedy się skończy, tak brzmi dalej słowo, bo kiedy się skończy, oni, ci przyjaciele, wpuszczą was do Królestwa Bożego. Łukasz pieniądze nazywa niegodziwą mamoną. Przypomnę, bo to był lekarz, który leczył i on nie chciał, żeby leczenie było kupowaniem. Dlatego o pieniądzach mówi niegodziwa mamona. To jest jego zwrot. To jest taki zwrot na pieniądze. Można byłoby powiedzieć współcześnie, kupujcie przyjaciół pieniędzmi, które macie. To wszystko, co mamy, ma służyć ku temu, nie żeby kogoś posiąść, tylko żeby tak nimi gospodarować, żeby ludzie, którzy są obok nas, stawali się naszymi przyjaciółmi. A kiedy staną się naszymi przyjaciółmi, to oni będą ciebie i mnie bronić po drugiej stronie życia, bo ich kochaliśmy tak, jak należy kochać. Krótko mówiąc, dzieląc się. Słyszycie, o czym jest Ewangelia? Dlaczego wszyscy ewangeliści 4 o tym piszą? Dlaczego to jest takie ważne w doświadczeniu wiary? Bo to jest nasza droga i nasze zadanie. Nie chodzi o to, żeby pieniędzy nie mieć. Życzę, żebyście, jest to prawda, żebyśmy wszyscy mieli. Tylko żebyśmy nigdy nie stracili tej zdolności do hojności, która sprawia, że możemy jeszcze bardziej doświadczyć kochania i bycia kochanymi za darmo. A wtedy ci, których pokochamy, będą zawsze stali po naszej stronie. Amen.